Partnerem audycji jest Ręk, hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.
5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Doroto. Dorota Grącka. Na razie się nie słychać, ale za chwilkę usłyszymy. Fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko. Raz na 2 tygodnie spotykamy się z Państwem, żeby porozmawiać o ziołach. A ty powiedziałaś przed wejściem do studia, jesień to jelita i stolec.
Tak.
I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać.
Zazwyczaj warsztaty poświęcone jelitom rozpoczynam pytaniem, czy był dzisiaj stolec.
Twoje ulubione pytanie. No trudno, co zrobić?
No tak, ale to jest bardzo ważna sprawa, bo o zdrowiu jelit między innymi świadczy codzienne, poranne, prawidłowe wypróżnianie.
No i o tym, proszę Państwa, będziemy mówić, czy chcemy, czy nie chcemy. A nawet jak nie chcemy, to warto posłuchać, bo to rzeczywiście jest zasadnicza, choć ciągle wydaje nam się nieco, no, to dużo nie mówić, wstydliwa sprawa. My zrobiłyśmy sobie, to ty właściwie zaparzyłaś, dzisiaj ostropest plamisty, który, powiem szczerze, tak dość średnio rozpuszcza się w gorącej wodzie i nie wiem, czy będzie równie dobry, jak źle wygląda.
Nie, to troszeczkę zainspirował mnie pan z poprzedniej audycji, pytając, czy można parzyć ostropest plamisty. Ja wtedy obiecałam, że przyniosę na kolejną audycję, zaparzymy. Oczywiście ja nigdy nie parzę ostropestu plamistego. Dosyć delikatna ta herbatka wyszła, ale jak te nasionka rozmokną, zjemy je.
Pod koniec audycji będzie w
tak,
sam raz.
Dobre źródło błonnika, a dobrze się to łączy ze stanem jelit.
A Martin pisze, że od Chwaszczyna do Karwin bardzo źle na drodze. Od Rdestowej wszyscy kierują się przez Dąbrowę i tam jest płynniej. Przyczyna: awaria świateł pod obwodnicą. To do kierowców proszę uważać w tych okolicach, w okolicach Rdestowej. A my dziś o jelitach i o tym, jak zioła i odpowiednie odżywianie mogą nam w tej pracy naszych jelit pomóc. Niejednokrotnie, kiedy jeszcze biegałyśmy z mikrofonem po polach i łąkach, mówiłaś, że tak naprawdę to jelita decydują o tym, co dzieje się w naszej głowie. Czyli są no, ze wszechmiar potężne i wszechwiedzące.
Tak, z jednej strony na dobry stan jelit wpływają nasze emocje, bo ci, którzy reagują biegunką na wysoki stres, ewentualnie zaparciem na taką wielką potrzebę kontroli swojego życia, to widzą to połączenie. Ale w drugą stronę również to zachodzi. Czyli jeżeli 4., 5., a czasami 7. dzień nie wypróżniamy się, to czujemy ból głowy, rozbicie. Często nawet, jeżeli są przewlekłe zaparcia, to może dojść do tak trudnych chorób jak depresja.
Często zdarza nam się, że mamy właśnie kłopot z wizytą w toalecie podczas wyjazdów. Zmiana klimatu, oddalenie od domu, inne warunki i no i mamy problem, mamy odpoczywać, a jednak czujemy się nieswojo. Opowiedz o tym, bardzo proszę. Jak to działa? Jak temu przeciwdziałać przede wszystkim i dlaczego to takie ważne, żebyśmy skupiali się na stanie naszych jelit?
No, zaparcie podróżne jest dosyć typowe. Jeżeli to są krótkotrwałe wyjazdy, 1-, 2- czy 3-dniowe, to możemy się przygotować, biorąc ze sobą błonnik nierozpuszczalny, przy założeniu oczywiście, że mamy zdrowe jelita, których ten błonnik nie podrażni.
Błonnik nierozpuszczalny.
Tak, czyli taki pochodzący ze zbóż. Tak, to mogą być otręby, są też różne preparaty, nawet nazywają się błonnik nierozpuszczalny, choć oczywiście ja osobiście zachęcam do tego, aby szczególnie podczas wyjazdów zwrócić uwagę na spożycie tego błonnika rozpuszczalnego, czyli z warzyw i owoców. I tutaj, jeżeli zwrócimy uwagę na to, co ląduje na talerzu i będzie tam sporo warzyw, które zawierają właśnie to, co pobudzi jelita do pracy, to być może nie będzie tego zaparcia podróżnego. Ale to, co jest też ważne, żeby pamiętać o piciu. I to nie zawsze musi być woda. Idzie jesień, ludzie mówią, ojejku, ale ta woda mi nie smakuje, tak? Ja nie chcę samej wody. No z cytryną też nie za bardzo, ewentualnie ciepłą. Ale możemy sobie robić ciepłe napary ziołowe. I tutaj przy braku zaparć zachęcam do picia tego, co nam smakuje. To mogą być owoce jarzębiny, które potem wyjemy, rokitnika, dzikiej róży, głogu, czyli coś, co będzie sprawiało, że nasze jelita nie rozleniwią się, nie zestresują w czasie podróży, bo nie moja toaleta, tak? Bo nie mój papier toaletowy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście. Także tutaj dbamy o to, co jemy i ile pijemy.
Czy taka herbatka z ostropestu, ja przepraszam, ale teraz przegryzam właśnie te nasionka ostropestu plamistego.
Rozmiękły?
Rozmiękły i mają taki nieokreślony smak. Ale rozumiem, że one, jak cały ostropest, działają dobrze, na jelita także.
Tak, bo właśnie zawierają błonnik i niektórzy myślą, że jedząc mielony, czy właśnie w nasionkach ostropest, pozyskują sylimarynę, czyli wzmacniają wątrobę, tak, bo to właśnie jest substancja zawarta w ostropeście. No to niestety w samych ziarnach tego nie ma, bo to jest głównie w łusce ostropestu, a nasiona są odłuszczane. Łuska trafia do paszy dla zwierząt, no a ostatnio nasiona trafiają też i do nas. Niemniej jednak, jak sobie zaparzymy taką herbatkę, to te nasionka, jak są takie mięciutkie, możemy je pogryźć, połknąć i będą źródłem i białka, i błonnika.
Dorota, przychodzą do ciebie pewnie pacjenci, którzy mówią, że mają kłopot z wypróżnianiem. Albo są to rozwolnienia, albo właśnie zaparcia. Sadzasz ich przed sobą, patrzysz głęboko w oczy i co? I co się dalej dzieje? Co robić? Ratunku.
No tak, to przede wszystkim pytam o posiłki. I tu nie chodzi mi tylko o to, co osoba je, bo no tutaj trochę już na ten temat żeśmy powiedziały, ale też jaka jest technika jedzenia. Czyli pory jedzenia, częstotliwość jedzenia, regularność, a nawet podczas samego jedzenia, czy posiłek jest spożywany w tempie zawrotnym, tak, czyli połykamy kawałki jedzenia, czy też delektujemy się jedzeniem, kontemplujemy, bardzo dobrze przeżuwamy. Czytałam i słyszałam, że nawet do 50 mlaśnięć, tak, na jeden kęs.
Wskazanych jest.
Ale ma to swoje uzasadnienie, dlatego że pokarm miesza się ze śliną i już jest trawiony na poziomie jamy ustnej, ale też jest bardzo dobrze rozdrobniony, co, jak trafi do żołądka, jest o wiele łatwiej przyswajane, o wiele łatwiej trawione. Więc do jelit nie trafiają duże kawałki niestrawionego jedzenia, dzięki czemu łatwiej jest uformować ten stolec, no i go wydalić.
Powody zaparć i rozwolnień są różne, rozumiem.
Tak, często jest, no u ludzi starszych na przykład są bardzo często zaparcia, bo są osoby te, nie pamiętają, żeby pić, nie czują pragnienia, w związku z czym piją bardzo mało. No i siłą rzeczy ten stolec się wysusza, on nie ma tej wody, tych nawet elektrolitów, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w ciągu doby z naszych jelit do krwi trafia systemem zwrotnym około 10 litrów płynów. Więc jeżeli my mało pijemy, to proszę sobie wyobrazić, żeby nawilżyć organizm, jak bardzo wysuszony jest stolec, więc zaparcia są tutaj murowane.
To zacznijmy od tego, co pić przede wszystkim. Jeszcze raz, bo ja myślę, że tych informacji nigdy za wiele. Ostropest plamisty może być też, tak?
Tak, chociaż oczywiście smakuje bardziej wodą niż czymkolwiek
bardziej
innym.
Wodą, zdecydowanie.
Jeżeli jesteśmy zdrowi i nie potrzebujemy żadnych kompozycji ziołowych do picia, to możemy sobie tutaj pić te herbaty, które nam smakują i które czujemy, czy w które wierzymy, że działają na prawidłowe wypróżnianie.
Bo ta wiara też jest ważna, wbrew pozorom.
Oczywiście. Dlatego mówi się nawet coś takiego, i ja to powtarzam w gabinecie, że mama, która podaje dziecku szklankę wody, mówiąc, że to w celach, nie wiem, uzdrowienia z wirusówki, z infekcji, to ta woda będzie miała właściwości lecznicze. Więc tak. Tutaj ta wiara ma znaczenie. Ale jeżeli mówimy, no właściwie każde zioła na nas mogą działać dobrze, no to możemy stosować takie bardzo delikatne napary, typu rumianek, typu właśnie herbatki owocowe, które wymieniłam, ale też mogą być z aronii, z czarnej jagody, z czarnego bzu suszonego. To mogą być też kompoty. Mamy teraz jesień, mamy gruszki, jabłka,
śliwki, tak? No, pyszne kompoty
bogactwo,
ze śliwek.
Oczywiście. Jak dodamy do tego gruszki, to nie trzeba nawet słodzić tych kompotów. No, co też możemy wypić? Właściwie to będzie jedzenie, które wypijamy, czyli zupa. ona nie musi być gęsta, to może być rosołek, czyli jeżeli mamy poranny chłód, wstajemy bardzo wcześnie i już z niechęcią myślimy o wyjściu, to takie rozgrzanie układu pokarmowego ciepłym rosołkiem, jeszcze jak sami go ugotowaliśmy, będzie bezcenne.
Znam takich, którzy zaczynają poranek od kawy i dwóch papierosów i mówią, że dopiero wtedy wybierają się tam, gdzie król chodzi piechotą. No inaczej tak. Nie da rady. I to co ty na to?
To już oznacza, że mają zaparcia. Bo może warto powiedzieć, kiedy w ogóle mówimy o zaparciach. Otóż, po pierwsze wtedy, kiedy nie wypróżniamy się codziennie rano. Po drugie wtedy, kiedy musimy pobudzić to wypróżnienie, czyli właśnie kawa, papieros albo środki ziołowe czy farmakologiczne. Po trzecie, gdy stolec jest zbity twardy albo wręcz nawet w postaci takich bobków kozich. Tak? To wszystko są zaparcia. No i teraz jak zadbać o to, żeby to wypróżnianie było prawidłowe.
I jak pomóc jelitu grubemu.
Tak, czyli nie tylko na poziomie jedzenia i tego, co pijemy, ale także na poziomie tej strony technicznej. Po pierwsze, no jeżeli wstaniemy o godzinie 10-11, no to czas takiej mocy, energii jelita grubego już minął, bo ten czas jest między 5 a 7.
O proszę.
No tak. To jelito wtedy działa najsilniej.
Jest najbardziej aktywne.
Jest najbardziej aktywne i jest szansa, że wypróżnianie będzie bez problemu. Po drugie, odpowiednia pozycja. No oczywiście dzisiaj mamy toalety, więc nikt nie wychodzi za stodołę, chociaż to z punktu widzenia pozycji było najzdrowsze, bo pozycja kucana jest idealna. Kiedy uda są przybliżone do brzucha, tak, pod kątem ostrym, wtedy esica się pięknie prostuje i możemy się wypróżnić do końca.
No ale rzadko kiedy taką pozycję, Dusiu, przyjmujemy w dzisiejszych czasach?
Ja przyjmuję ją codziennie, dlatego że w toalecie mam stołeczek. I ten stołeczek wystarczy podstawić pod nogi. Ci z Państwa, którzy mają dzieci, no to mają takie stołeczki, bo dla dzieci, więc również proszę, żeby tego używać. Natomiast jeżeli idziemy do toalety i nic z tego nie wychodzi, albo w ogóle nie idziemy do toalety, to warto sobie tworzyć pewne nawyki. Czyli wstajemy rano, załóżmy, że wstaliśmy 6:30 i nieważne, czy nam się chce, czy nam się nie chce, idziemy chociaż na minutę usiąść na toalecie, poćwiczyć, zrobić kilka skłonów, przysiadów, pomasować sobie brzuch.
W celu?
Właśnie pobudzenia jelit. Tak? Może być tak, że trzeba będzie najpierw czegoś się napić, może zjeść śniadanie.
No właśnie. I teraz a propos tego picia. Ja dzisiaj rano, pijąc wodę, chciałam wypić jak zwykle z kwasem L-askorbinowym, czyli z witaminą C, zawahałam się, czy to aby na pewno dobrze, pamiętając, co mówiłaś o zaśluzowywaniu i o tym, że witamina C, czy na przykład cytryna, pobudza ten śluz.
Cytryna tak. Witamina C może nam podrażnić żołądek, a wszystko to, co drażni żołądek, i zaburza trawienie, niestety wpływa na, może nie od razu na zaśluzowanie, ale gorsze transformowanie wilgoci, którą w sobie mamy. No bo starsi czy młodsi mamy tak z 60, no niektórzy 50, niektórzy 70% wody w organizmie, tak? No i to wszystko musi krążyć. Z jedzenia również pozyskujemy płyny. Jeżeli nieprawidłowo to będzie trawione, no to też będzie się to zagęszczać. Jak z tym kwasem L-askorbinowym? Jeżeli jest infekcja, to są osoby, które mówią, ja wypiję kilka gram dziennie takiej witaminy C, takiego kwasu i 2 dni wszystko mija. Natomiast jeżeli ktoś przewlekle to stosuje, to się wychładza i wychładza sobie też żołądek, siłą rzeczy zaburza trawienie i w taki pośredni sposób właśnie powoduje to generowanie śluzu.
Czyli rozumiem, że długotrwale nie stosujemy tego kwasu.
Nie. Jeżeli mamy słabą śledzionę i żołądek i jesteśmy ogólnie wychłodzeni.
Dobrze, to co rano najlepiej, żeby to nie była, czy właśnie to ma być szklanka wody i tyle? Z niczym.
Może być szklanka ciepłej wody. No i teraz osoby, które borykają się od długiego okresu czasu z zaparciami, to mogą sobie tam dodać troszkę więcej soli. To już nie kosteczkę, ale tak nawet na czubku łyżeczki, czyli żeby wyczuwali słony smak w tej wodzie. Ja też na zajęciach często mówię o takim zabiegu, który nazywa się gest muszli, to z Ajurwedy. No tutaj oczywiście tej soli jest już więcej, bo tam jest łyżka soli na litr wody i robi się taki zabieg rano, to trwa około godziny do półtorej, zależy jak biegli jesteśmy w tym.
Ale robienie tego trwa od godziny
tak,
do półtorej?
Tak, więc tutaj najlepiej sobie przewidzieć, bo to się robi no raz w roku, tak, żeby tak przeczyścić sobie jelita, uporządkować trochę, pod warunkiem, że mamy zdrowy żołądek, zdrowe jelita, bo pamiętajmy, sól jednak drażni jelita. No i też o to chodzi. Tak,
a po żeby, co ta sól?
Ta sól
żeby
jest
podrażniła właśnie.
Z jednej strony trochę podrażnienia, ale główny powód jest taki, żeby właśnie te płyny nie były wchłonięte z jelita, tylko zwiększyły, a właściwie rozrzedziły masy kałowe i wtedy z dużą łatwością następuje wypróżnienie.
A czy masz coś lepszego oprócz wody z solą na poranek?
No tutaj mówiłam, że to dla tej osoby, która ma problemy z zaparciami i chce sobie z nimi poradzić. Mhm. Natomiast osoba, która wypróżnia się bez problemu, no może czasami o innej porze, ale jednak codziennie, no to tutaj może wypić sobie szklankę ciepłej wody, może być z kosteczką soli, więc tego tutaj nie czujemy. Może sobie również zaparzyć zioła. To może być krwawnik, co o tej porze roku jest rewelacyjne, bo od razu będzie taką tarczę ochronną na wirusy tworzyło.
No świetnie, dostałam dzisiaj od ciebie paczuszkę wysuszonego krwawnika, bardzo ci dziękuję.
Tak, to są kwiatki krwawnika i one tutaj bardzo skutecznie działają.
O tej porze roku chyba szczególnie.
Tak, zachęcam w ogóle, żeby od września do końca roku, albo nawet i przez całą zimę tego krwawnika sobie popijać, bo wtedy styczniowa i lutowa nawałnica grypowa będzie się trzymać od nas z daleka, plus oczywiście ogromna wiara, że tak właśnie jest. Także
wstajemy, a pisze do nas Aśka, witam, a ja jeśli nie wspomogę się tabletkami, to nie pójdę do toalety. Mogę nie iść 2-3 tygodnie, ale wtedy to już mus, pisze Joanna.
Ojej.
Westchnęłaś smutno.
Bardzo, tak, bardzo współczuję pani Aśce, bo problem jest rzeczywiście poważny, bo prowadzi do, no może prowadzić do wielu dolegliwości. Pomijam właśnie też, że no złe samopoczucie, bóle głowy, ale też toksyny, które dostają się do organizmu i to często widać później na naszej skórze, bo nie tylko zresztą, bo to, czego nie widzimy, no to odkłada się też w naszym organizmie. Jeżeli jest taki problem duży w jelitach, to często te osoby narzekają też na zatkane zatoki, bo generuje się właśnie śluz, jelita są połączone z płucami, zresztą zgodnie z medycyną chińską to jest jeden żywioł, właśnie metalu, a to jest teraz właśnie pora tego żywiołu, czyli jesień, czyli zobaczmy powiązanie jelita płuca, no i to, co płuca też często próbują odkaszleć, chrychanie takie, charcholenie, się mówi, co oczywiście wchodzi też wyżej, bo organizm próbuje to pozbyć się tego, ale jeśli nie może, to utyka to wszędzie, gdzie się da. No jama brzuszna jest bardzo takim dużym miejscem, więc często tworzą się jakieś guzy, tłuszczaki, tłuszczakowłókniaki. Mamy różne takie zmiany wewnątrz, które wychodzą czy to na USG, czy to dokładniejszych badaniach, no jeżeli coś już niepokojącego się bardzo
dzieje. Co poradziłabyś pani Aśce, żeby się tak nie męczyła? No bo jednak 2-3 tygodnie bez dłuższego pobytu w toalecie.
Znaczy tutaj zdecydowanie wizytę u dobrego fitoterapeuty, który będzie potrafił sprawdzić, albo lekarz medycyny chińskiej, tak, który będzie potrafił po pierwsze udrożnić jelita, bo tutaj jest kilka rzeczy do zrobienia. Udrożnienie jelit to jest jedno, poprawienie motoryki jelit to jest drugie, prawdopodobnie zmiany, jeśli chodzi o odżywianie, to jest trzecie. I tutaj receptura ziołowa, która wzmocni szczególnie śledzione w przekształcaniu i transporcie płynów, bo tu ewidentnie jest bardzo duże zaburzenie, plus sprawdzenie, bo też może być to powodem, jakie leki pani przyjmuje, na jakie inne dolegliwości dzisiaj pani narzeka.
Wróćmy w takim razie do tego poranka, kiedy mamy zamiar skorzystać z toalety, żeby było tak, jak mówisz, czyli zaczynamy dzień od dłuższej tam wizyty po to, żeby potem mieć lekki cały dzień i swobodny, bez żadnych obciążeń. Wypijamy wodę, wypijamy jakieś ziółko. Co jemy? Coś ciepłego mówisz. O tej porze roku najlepiej albo owsiankę, albo nawet zupkę proponujesz, co nam trudno jednak przestawić się na zupkę w okolicach porannych, ale może nas ogrzać.
Tak, no niektórzy jedzą zupę mleczną z roślinnego mleka, bo tak są przyzwyczajeni, a kiedy na przykład przechodzą z tego mleka krowiego, które no ewidentnie sami widzą, że jak na śniadanie zjedzą taką zupę, to na drugi dzień już się katarzą, tak? Albo jeszcze tego samego dnia już czują, że muszą wycierać nos. Więc może być mleko roślinne, jak najbardziej owsianka. Ja bardzo lubię owsiankę, więc jem ją i robię ją w postaci nie takiej gęstej, tylko daję tak 5 razy więcej wody. Ona i tak nie jest zupełnie rzadka, ale jest w postaci półpłynnej.
Jeśli do niej na przykład dodamy, teraz sobie wyobrażam, śliwki, to może uda nam się szybciutko pognać do tej toaletki.
Tak, jeżeli tą owsiankę zagotujemy i pogotujemy tak z 15-20 minut, albo śliwki namoczymy sobie na noc, tak, dzień wcześniej, to bardzo prawdopodobne, że może jeszcze tego samego dnia, o ile nie mamy takich nawykowych zaparć, no albo po jakimś czasie to nas zmobilizuje.
Czy my już musimy kończyć, Ewo? Pytam. Jeszcze mamy minutkę. Mhm. W związku z tym podsumujmy. Ważne, żebyśmy dużo pili, mając tendencję do zaparć.
Tak, tak, ale ciepłe. O tej porze roku pijmy choćby ciepłe. Temperatura pokojowa, a osoby, które są wychłodzone i ciągle im zimno, to niech to będą ciepłe napoje.
Mhm. Mhm. I jedzmy też dużo warzyw i takich owoców, które też przyspieszają perystaltykę jelit.
Tak, tylko tutaj znowu osoby, które mają problemy z trawieniem, raczej żeby wsparły to trawienie jedząc gotowane, czy owoce, czy warzywa, czy pieczone, tak, czy duszone.
Mhm. Po przerwie przejdziemy do pracy jelit, kiedy mamy raczej tendencję do częstego bywania, zbyt częstego w toalecie, kiedy biegamy tam pod wpływem stresu na przykład,
tak,
czy nawet samej myśli o czymś nieprzyjemnym, co nas czeka, co jest też dużą uciążliwością i nieprawidłowością. A jeśli mówisz, że jelita tak bardzo są połączone z naszym umysłem, to też wiadomo, że wtedy gorzej funkcjonuje. Generalnie. Gorzej myślimy, gorzej postrzegamy i tak dalej, i tak dalej. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska, toczko 603-06-06-06, SMS-owy numer do audycji. Za chwilkę wrócimy. A w studiu Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś temat niezwykle ważny, choć raczej w towarzystwie tego nie omawiamy. Mianowicie, czy był dzisiaj stolec? Ulubione pytanie, które swoim pacjentom zadaje mój dzisiejszy gość. A pisze do nas Andrzej tak. Temat może i wstydliwy, ale ważny. Ja na przykład dużo jem, ale i dużo się ruszam, a na dłuższą wizytę w toalecie udaje się zwykle rano i wieczorem, pisze Andrzej. Co ty na to wieczorem, Doroto?
No tutaj pogratulować panie Andrzeju.
Regularności, tak?
Regularności. I tak naprawdę to, co ważne, co pan powiedział, ruch. Bo możemy dużo jeść. Jeszcze pytanie, co to jest za jedzenie? Jeżeli jemy dużo warzyw, to dwukrotne nawet odwiedzenie toalety nie jest niczym zaskakującym ani niepokojącym. Ważne by było przyjrzeć się, czy stolec jest uformowany, jakiego jest koloru i zapachu.
No właśnie, teraz już nawet lekarze interniści czy gastrolodzy biją na alarm, że sedesy są tak skonstruowane, że niestety jest dziura, nie ma tej półeczki i nie możemy zobaczyć tego, co tam z siebie wydaliliśmy. A to ważne też.
Oczywiście. Ja nawet ostatnio, będąc w parku na Strzyży, zobaczyłam, że ktoś wystawił właśnie muszle, robił remont. Ku zdziwieniu mojej siostry doskoczyłam, żeby sprawdzić, czy jest półeczka. No niestety nie było. Moja koleżanka, robiąc remont, zabroniła wymieniać toaletę. Rzeczywiście półeczka była, bo już jej nie ma, diagnostyczna. Mogliśmy dokładnie obejrzeć. Łatwo było w ogóle pobrać próbkę do badania.
Tak, tak? A teraz dość trudno.
Tak.
Pisze do nas słuchacz. Najlepszym sposobem na szybkie pójście do toalety jest koktajl z kefiru i ogórka kiszonego.
Tak, jeżeli rzeczywiście na kogoś to dobrze działa, no zakładam, że niecodziennie tutaj słuchacz się tak pobudza.
Motywuje.
Motywuje. Aczkolwiek jedną ze sposobów wsparcia właśnie jelita grubego jest taka dzienna kuracja kefirem. Przygotowujemy sobie 2 litry kefiru, tylko to musi być taki dobry, rzeczywiście probiotyczny, z prawdziwego mleka, tłustego mleka. To, co w kartonikach, to tutaj nam się nie nadaje. Trzeba poszukać na jakimś bazarze właśnie takiego gospodarskiego i korzystając z dobrych kultur bakterii, które możemy teraz kupić, to nie jest problem, przygotowujemy sobie taki kefir. I w ciągu dnia żywimy się, że tak powiem, tym kefirem, więc to jest też coś w rodzaju postu jednocześnie, ale rzeczywiście bardzo dobrze potrafi to oczyścić jelita. Uwaga tylko dla tych osób, które no, mają problem z trawieniem białek. No tutaj laktozy już nie powinno być, no bo ona, ten cukier został zjedzony, tak, przez właśnie namnożenie się dobrych bakterii, więc to nie powinno być problemem. Ale rzeczywiście ten kefir jeszcze w powiązaniu właśnie
z ogórkiem kiszonym.
Ogórkiem kiszonym, tak, czy z tym sokiem, który z założenia zawiera dobre kultury bakterii, rzeczywiście będzie bardzo pobudzający.
Sprawić, że pobiegniemy galopem.
Tak. Trzeba tylko uważać, żeby to no, nie był zbyt duży galop, czyli żeby tak nie chlusnąć do tej toalety, bo to wcale nie jest takie zdrowe.
A propos oczyszczania jelit, ktoś pyta, czy powinno się właśnie oczyszczać raz na jakiś czas, co jaki czas i jaką kurację zastosować, jak to zrobić, pyta słuchaczka.
Osobiście jestem zwolenniczką oczyszczania okresowego jelit. Jeżeli nie odżywiamy się zbyt dobrze albo postanowiliśmy się właśnie odżywiać dobrze, ale chcemy też oczyścić jelita, ewentualnie jest pomysł, żeby oczyszczać wątrobę, więc tu obowiązkowo trzeba najpierw zadbać o jelita, to możemy wykonać zabieg taki zewnętrzny, że tak powiem, czyli hydrokolonoterapia. Co prawda on jest niefizjologiczny i osobiście no, uważałabym bardzo, wcześniej należałoby iść do lekarza, sprawdzić, porozmawiać.
No, co to jest?
To jest płukanie okrężnicy taką dużą lewatywą.
A co lekarze na to?
A to zależy od lekarza,
no tak.
Przyznam, bo ja byłam w gabinecie lekarskim właśnie kilka lat temu, kiedy przygotowywałam się do głodówki, to postanowiłam oczyścić jelito. I tutaj lekarz wypytał mnie bardzo dokładnie o wszystkie dolegliwości, wymacał mi bardzo dobrze brzuch, zapytał o historię zdrowia i pod jego nadzorem w ciągu tygodnia 3-krotnie wykonałam zabieg płukania jelita grubego. No i podczas jednego zabiegu przepłynęło przez moje jelito grube 30 litrów wody. Pod ciśnieniem grawitacyjnym, czyli tutaj wszystko bezpiecznie się odbywało. Niemniej jednak bardzo obciąża to odbyt, który no dosyć słabnie, bo musimy jednak nie dopuszczać do zbyt szybkiego wypływania
wody.
Tak, czy płynów, bo to nie zawsze jest sama woda, czasem z ziołami. I jeżeli ktoś ma słabość końcówki jelita grubego, to może być dla niego trudne. No, takie delikatniejsze oczyszczanie to jest lewatywa taka dwulitrowa. Są w aptece worki.
Którą możemy sobie sami
oczywiście
zastosować.
Oczywiście, że tak. Ci, którzy kiedyś byli na jakichkolwiek zabiegach operacyjnych, czy te z nas, które rodziły, wiedzą, że taka lewatywa po prostu jest wykonywana. Co więcej, w aptece czasami wręcz możemy kupić zestaw do lewatywy gotowy, więc nawet nie musimy się martwić.
Jak często taką kurację można zastosować?
No i tu znowu zależy od stanu jelit. Ja robiłam to raz na 2 lata, zrobiłam 3 razy sobie, dopóki nie odkryłam gestu muszli, bo nie ukrywam, że gest muszli jako bardziej fizjologiczna metoda, tylko mniej smaczna.
Gest muszli to topicie wody
tak,
z solą.
I wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, bo tutaj po każdej szklance robi się odpowiednie ćwiczenia, żeby otworzyć spust żołądka, dalej, żeby ta woda przeleciała przez jelito cienkie, dotarła do jelita grubego i była wydalona.
A Marika pyta, czy wiadomo, do której będą utrudnienia na Alei Zwycięstwa. Słyszałam, że do południa, pani Mariko, więc teoretycznie już niedługo, ale wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna i niczego na pewno nie można stwierdzić. Piotr z Poznania, stały słuchacz. Nie ma jak sok z kiszonych buraków. Zawsze działa. Czasami coś na mocno, ostro i nie ma problemów, pisze Piotr. O naszym problemie dzisiejszym, który poruszamy z Dorotą Grącką, fitoterapeutką, naturoterapeutką, zielarką. 603-06-06-06. Przyznam, że nieczęsto na antenie porusza się ten temat, właśnie temat wypróżniania. No ale ty uparłaś się i tyle. Powiedziałaś, że to jest temat ważny, ludzki i każdy z nim się jakoś zmierza codziennie, prawda?
Tak, będziemy zdrowsi, jak zadbamy o jelita.
Nie ma jak sok z kiszonych buraków?
Och, zdecydowanie. Polecam i zachęcam do tego, żeby robić.
A jeśli ktoś ma inny problem, zbyt częste wypróżnianie, to jest problem naszych czasów, myślę. Związane jest to z nadwrażliwością jelita grubego, ze stresem.
Tak. Tutaj powodem oczywiście mogą być konkretne choroby. Jest zespół jelita drażliwego i spotykam się z osobami, które mówią, zjem coś i muszę być w pobliżu toalety. Czyli pierwsze, jak wchodzę do restauracji...
To patrzę, gdzie jest toaleta.
Dokładnie,
no właśnie.
Tak? Czyli bardzo szybko następuje wypróżnienie, co niestety skutkuje tym, że przyswajanie substancji odżywczych jest bardzo ograniczone. Często są to osoby, które wręcz są wychudzone, które też, o dziwo, bo niektóre mówią, no ale ja mam tyle ciała. Jak się dotknie, to ono jest takie gąbczaste. I to wcale nie jest tłuszcz, to nie są mięśnie, tylko to jest właśnie nagromadzona woda, śluz, bo tutaj, jeżeli mamy problem właśnie z biegunką, i to nie zawsze jest tylko biegunka, bo co charakterystyczne, często na początku jest taki jakby koreczek, czyli wydawałoby się, ojejku, zaparcie, ale potem jest właśnie stolec bardzo luźny. Tak? Więc pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to co się dzieje w moim żołądku. Czy ja dobrze trawię, czy nie mam refluksu, pieczenia, bólu, jak mój żołądek reaguje po jedzeniu, czy mam niestrawności, no oczywiście też co jadam, tak, jaki to jest pokarm. No i rzecz jasna, trzeba sprawdzić, co takiego się dzieje w jelitach. Najprostsza rzecz do sprawdzenia to oczywiście flora bakteryjna, ale mogą być też poważniejsze dolegliwości, szczególnie jak w stolcu zobaczymy już krew.
A co jeść?
No to jeżeli to jest, bo teraz tak.
Żeby powstrzymać ten pęd, że tak powiem.
Tak, no to tutaj trzeba by właściwie zacząć się też leczyć, bo takie jelito drażliwe to już nie tylko samo jedzenie, aczkolwiek jeśli jesteśmy na poziomie jedzenia, to bardzo dobrze ludzie reagują choćby na odstawienie nabiału, słodyczy, alkoholu i wszystkich zbożowych rzeczy.
Czyli odstawiamy nabiał, słodycze, alkohol i wszystkie zbożowe rzeczy.
Tak, nie na zawsze, tak? Bo oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli borykamy się z konkretną chorobą...
Czyli z wolnymi stolcami.
Tak,
z
zespołem jelita drażliwego, tak? No to tutaj eliminujemy to, co szczególnie powoduje pęd do łazienki. Bo ludzie często mówią, że nie każdy posiłek daje taką reakcję. Ale zawsze jak zjedzą na przykład suche śniadanie kanapkowe, to nie ma opcji, zawsze pędzą. Jak ciężkie smażone, zawsze pędzą. Jak ciasto z kawą, zawsze pędzą. Tak?
Albo na przykład połączenie ziemniaków z mięsem, zawsze pędzą.
Dokładnie, tak? Także na to trzeba zwrócić uwagę.
A ja ze swojej strony polecam picie yerba mate, pisze słuchacz bądź słuchaczka. Co ty na yerba mate?
No to znowu, to zależy, tak? Ja wiem, że mówię jak rasowy konsultant, który na każde takie pytanie odpowiada, to zależy, ale terapeuci też odpowiadają, to zależy. Bo jednej osobie rzeczywiście bardzo to pomoże. To zresztą też podniesie energię, będzie zamiast kawy, bardzo wspomoże nasze zdrowie. Natomiast jeżeli byśmy bardzo źle traktowali swój organizm i liczyli, że tylko yerba mate nam pomoże, to będzie to troszeczkę za mało.
A pani Krystyna, 71-letnia, pisze tak. Bardzo proszę powtórzyć, co brać przy załatwianiu się kozimi bobkami. Wyszłam właśnie do toalety i nie słyszałam. Pani Krystyno, specjalnie dla pani.
Więc po pierwsze, pani Krystyno, pamiętać o piciu. I to nie musi być woda. Jest takie powiedzenie, wypij, co masz zjeść. Zachęcam tutaj bardzo, żeby w swoim odżywianiu było dużo takich płynnych czy półpłynnych posiłków. Zupy, na gęsto warzywa, dania z jednego garnka, plus oczywiście herbaty ziołowe, które pani lubi. Są, jeżeli problem jest duży i potrzebujemy po tygodniu się wypróżnić, to oczywiście są zioła, które działają bardzo drażniąco na jelita i to będzie kora kruszyny, korzeń żywienia, to będą liście senesu, tylko trzeba pamiętać, że to są zioła, których nie możemy stosować przewlekle, bo jeśli tak zrobimy, to docelowo gdzieś tam nawet może to zakłócić pracę naszych jelit. Ale też możemy poszukać w internecie, dostępne są nasiona senesu, które odpowiednio uprażone i takie uprażone już można kupić, możemy parzyć jak kawę. Oczywiście one kawą nie są, ale one również będą działały bardzo dobrze na wypróżnianie, a nie będą tak obciążały naszych jelit jak liść.
Pani Krystyno, proszę nas słuchać, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Państwo się teraz ożywiliście, na początku byliście tacy troszkę onieśmieleni tematem, ja też, przyznam szczerze, ale teraz coraz więcej tych pytań, bo no, jest to niezwykle ważna sprawa, więc szybciutko. Dzień dobry, nie mogę, pisze Joanna, nie mogę nigdzie w kawiarni wypić kawy i zjeść ciastka, bo zaraz muszę biec do toalety. Co robić, pyta Joanna.
Przede wszystkim zadbać o florę bakteryjną.
Czyli co to znaczy, Dusiu, zadbać o florę bakteryjną? Bo ja nie wiem, co to znaczy.
Tak. Czyli tak, najpierw w ogóle niestety odstawić słodycze i kawę, bo jeżeli taka jest reakcja, no to ewidentnie. I doprowadzić te jelita do dobrej pracy. Dbanie o dobrą florę bakteryjną to jest to, co tutaj pisaliście już państwo, czyli kwas buraczany, kwas z ogórków,
kefir,
kiszona kapusta, sok z kiszonej kapusty.
Odstawienie, jak mówiłaś, na białą.
Tak.
Alkoholu, słodyczy.
I białej mąki szczególnie, tak? Bo ja nie mówię, żeby od razu odstawiać wszystkie zboża, to raczej przy jelicie drażliwym. Jeżeli to jest za mało, bo na przykład wcześniej przyjmowała pani leki, antybiotyki, środki hormonalne, które zakłócają naszą florę bakteryjną, no to trzeba będzie się posiłkować. Specjaliści od flory bakteryjnej mówią, że odbudowa tej flory potrafi trwać od pół roku do roku. Więc tutaj warto by się przyjrzeć i zastanowić dotychczasowej historii zdrowia, czy przypadkiem ta flora nie została w jakiś sposób przez panią zniszczona. Tak, więc należy ją odbudować. Po drugie, no przyjrzeć się też temu kałowi, czy nie ma tam resztek pokarmowych, bo może się okazać, że żołądek ze śledzioną nie pracują dobrze. No i tutaj to już potrzeba by takiej receptury ziołowej, konkretnej pod panią, co by wzmocniło trawienie i wspieranie tego trawienia przez śledzione, żeby za każdym razem tak pani nie goniło.
No ale pani Joanno, no wiadomość na teraz jest taka, że trzeba zaprzestać na czas jakiś picia kawy z ulubionym ciastkiem, niestety.
Niestety.
Że nie ma innego wyjścia, przynajmniej na czas jakiś i obserwować, tak, co się dzieje, prawda? I zastąpić pewne niesłużące pokarmy tymi, które służą, czyli...
Tak.
Czyli na przykład
czyli zupy, warzywa,
dużo warzyw.
Tak. Może się też okazać, jeżeli to są ciastka niepieczone, ciasta przez panią Anno, że tam się znajdują jakieś składniki, które pani nie służą, że nie samo ciastko w sobie z kawą jest problemem, tylko być może cukier, polepszacze smaków, jakieś aromaty.
Tak. Pan Paweł pyta, czy można by powtórzyć, czy picie rano natczo wody z cytryną jest dobre, czy lepiej woda, cytryna plus miód. Tak, ja wiem, że wielu z państwa to interesuje, bo przez jakiś czas tak to stosowaliśmy na rozruch jelit, a tu okazuje się, że niekoniecznie.
Tak. Kiedyś byłam bardzo wychłodzoną osobą i zmarzlakiem i woda z cytryną by mnie dobiła. Na pewno by mnie nie rozgrzała, a jeszcze bardziej by mnie ochłodziła.
Nawet jeśli to jest ciepła woda.
Nawet jeśli jest to ciepła woda.
Czyli
natomiast, jeżeli ja zrobię wodę z imbirem, z odrobiną cytryny, z odrobiną miodu, to nie będzie to miało tak wychładzającego działania. Natomiast osoby, którym jest zawsze ciepło, albo nie narzekają na marznięcie, natomiast chcą i smakuje im, i chcą to pić, i sprawia ich to w dobry nastrój, zachęcam, proszę pić taką wodę z cytryną, tylko zawsze siebie obserwować, bo to, co o danej porze roku jest dobre, czyli na przykład latem, już zimą może się okazać, że nie będzie takie dobre.
Jarek pisze, ja polecam cotygodniowe głodówki po jednym dniu. Piję w tym dniu dużo wody ze szczyptą soli, pisze pan Jarek. Głodówki były stosowane od wieków i nazywały się po prostu postem.
Panie Jarku, ja mogę tylko przyklasnąć, bo przyznam, że w dzień Akadashi również robię sobie post, czyli dwa razy w miesiącu.
Jaki dzień?
To jest taki dzień, który jest 11 dniem po pełni albo 11 dniem po nowiu. No to tłumaczenie dosłowne z hindu Akadashi oznacza 11 dzień. Także rzeczywiście takie posty są cenne.
I pijesz wtedy tylko wodę.
Ja akurat wtedy piję wywary warzywne, latem piję wodę, ale no to wiadomo, jest troszkę inaczej. Natomiast osoby, które są w trakcie leczenia, przyjmują leki, są osłabione, albo kobiety po porodzie, karmiące, to tutaj z postami bym uważała, raczej bym luzowała jedzenie. Czyli to by mógł być dzień, kiedy jemy delikatniej, na przykład tylko zupy i albo płynne rzeczy.
Mm-hmm. Patrzę o tym, co państwo piszą, no i robi się coraz bardziej gorąco, ale przeczytam, ile gazu wytwarza człowiek w ciągu doby i czy wstrzymywanie się od wydawania bąków jest niezdrowe, pyta Iwona.
Pani Iwono, oczywiście, że jest niezdrowe. Ja się bardzo cieszę i dziękuję pani za to pytanie, bo ja tutaj nie miałam odwagi sama o gazach powiedzieć, ale fizjologicznie wytwarzamy około 600 ml do litra nawet gazów. To jest nasza fizjologia, która wspiera perystaltykę jelit i przesuwanie maskałowych. Natomiast jeżeli w naszych jelitach procesy gnilne i fermentacyjne dominują, to wtedy wytwarzamy więcej tych gazów. W dodatku pojawia się tam wodór i metan, więc ten gaz niestety jest bardzo waniejący nieprzyjemnie. I teraz, jeżeli pracujemy z ludźmi albo często przebywamy w towarzystwie i blokujemy puszczanie bąków, jak pani pisze, to niestety organizm musi sobie poradzić. Inaczej pękłyby jelita. Co w związku z tym robi? Te gazy trafiają do krwi, a przez krążenie, małe krążenie płucne, trafia do płuc i w wydychanym powietrzu niestety możemy te gazy wyczuć. Czyli wtedy ludzie narzekają, że mają nieprzyjemny zapach z ust.
Czyli co proponujesz?
Puszczamy bąki, tak jak Chińczycy, w ogóle się tym nie przejmują.
Raczej na osobności tak bym tutaj proponowała. Marta pyta, czy lewatywy nie niszczą flory bakteryjnej?
Niszczą. Cieszę się pani Marto z tego pytania. Jeżeli robimy sporadycznie lewatywę, a mamy dobrze zasiedlone jelita, nic się złego nie stanie. Natomiast jeżeli jest to nasz sposób na zaparcia, bo nie chcemy farmakologii albo mocnych ziołowych tabletek, to rzeczywiście trzeba zadbać o to, żeby zasiedlić z powrotem te jelita. Za czasów mojej babci stosowało się gałganki nasączone właśnie maślanką, kefirem czy kwaśnym mlekiem. Zresztą były robione lewatywy w dawnych czasach również, a dzisiaj możemy zastosować, są preparaty z pałeczkami kwasu mlekowego, albo możemy maleńką wlewkę właśnie z rozpuszczonym proszkiem, który zawiera takie bakterie, zakończyć tym lewatywę.
Pan Jacek pyta, 40 litrów chyba się przesłyszałem.
30, tak.
30.
Przy czym to nie jest tak, że te 30 litrów trzymamy w tych jelitach, bo one by tego nie wytrzymały. Technika przeprowadzania tego zabiegu jest taka,
oczyszczania jelit?
Tak, ta hydrokolonoterapia. My siedzimy po prostu na takim fotelu, pod nami jest metalowa miska. Oczywiście jest to lewatywa, więc jest podawana woda do jelita, ale tyle, ile nasz odbyt wytrzyma, żeby to utrzymać, a potem puszcza i wypływają te nieczystości z tą wodą i to tak zaciskamy odbyt, puszczamy, zaciskamy, puszczamy. Więc te 30 litrów wypłukuje nam i wypływa z naszych jelit.
A państwo się rozpisaliście, a za chwilę już trzeba będzie kończyć audycję. Pisze do nas słuchaczka, a ja to mam taki pęd, jak wypiję u koleżanki w Brzeźnie, mieszkam w Gdyni, więcej niż jedną szklankę czegoś z wodą z kranu, na przykład dwie kawy, to jest dramat. Ale wiadomo, gdzie jechać, jak dłużej w toalecie nie byłam. No więc właśnie, to jest taki problem, że różne rzeczy na nas działają, tak, pobudzająco, a pani Ania pyta, poproszę o informację, jak sprawdzić kondycję, zdrowie jelit, brzuch boli, problem mam ze wstawaniem po leżeniu, luźne stolce.
No to tutaj możemy zrobić badanie kału na obecność resztek pokarmowych, na florę bakteryjną, na ewentualnie grzyby, przyjrzeć się, jak ten stolec wygląda, jaki ma kolor, konsystencję.
O, tutaj państwo też o kolor pytają. Pani pisze, że jej stolec ma kolor żółty. Czy to dobrze, czy to źle?
Jeżeli, bo rzeczywiście prawidłowy stolec ma kolor od żółtego, nie bardzo jasnego, ale żółtego do ciemnożółtego, brązowego i za to odpowiada żółć, więc jeżeli stolec jest szary do białego, to znaczy, że mamy zablokowane drogi żółciowe bądź wątrobę i nie mamy żółci i to natychmiast jedziemy do lekarza, tak, bo to jest bardzo niepokojący
objaw. Natomiast jeśli jest bardzo ciemny, prawie czarny?
No to tutaj może być krew w kale, trzeba to sprawdzić.
I też biegniemy do lekarza.
Też biegniemy do lekarza.
Witam, czy kurkuma podobnie jak imbir rozgrzewa? Pyta Dorota.
Będzie rozgrzewająca, nie aż tak jak imbir oczywiście, trochę inna tutaj jest termika. Zawsze jeszcze jest pytanie o sposób podania kurkumy, no bo najczęściej oczywiście dodajemy do potraw, chociaż są osoby, które przyjmują w preparatach ziołowych czy wręcz w kapsułkach, bo działa bardzo dobrze przeciwzapalnie. Natomiast imbir, no to w zależności od tego, czy jest świeży, czy jest suszony, ten suszony ma gorącą naturę, ale działa w miejscu, czyli na przykład będzie działał w żołądku, co nieraz może doprowadzić do palącego problemu, bo będzie bolał żołądek, nadwrażliwców oczywiście, jeśli chodzi o żołądek. Natomiast świeży działa w całym organizmie i rozpraszająco. Dlatego jeżeli infekcja, to raczej świeżego użyjemy, a nie suchego.
Ewa pyta, czy jogurtów i twarogów też nie można? A propos zrezygnowania z nabiału, kiedy chcemy poprawić florę bakteryjną.
No niestety też, bo tam nie ma dobrych bakterii, chyba że sami robimy jogurt. Bo znam osoby, które robią jogurt i są to jogurty probiotyczne. Natomiast moim zdaniem twaróg jest bez wartości.
Litości jem śniadanie, pisze Tomasz. No właśnie wiedziałam, że tak będzie
pan... O tej porze?
Panie Tomaszu, przepraszam bardzo. Bardzo często mam wzdęcia i gazy, co jest bardzo nieprzyjemne. Co robić, pyta Agnieszka.
Dobrze gryźć, nie spieszyć się z jedzeniem. Bo to jest pierwsza sprawa, czyli jak jemy, co jemy. Druga rzecz, dodajemy do szczególnie ciężkostrawnych posiłków, do jakich zaliczam też... fasolki i z tej rodziny rzeczy, dodawać majeranek, dodawać karolka. Nie wiem, czy wiesz, co to jest karolek? Kminek.
Nie. Kminek.
Tak kiedyś mówiono
to
właśnie
na kminek. To nie jest mój ulubiony karolek.
Ale bardzo dobrze będzie działać na wzdęcia. No, to są oczywiście takie domowe sposoby. Może być też anyżek, możemy herbatkę z anyż kupić. Bardzo dobrze działa korzeń arcydzięgla. Ale tak naprawdę sprawdziłabym, co jest powodem. Bo jeżeli mamy takie nadmierne gazy i wzdęcia, to proszę chociaż na 3-4 tygodnie wyeliminować nabiał i gluten i zobaczyć, co się będzie działo. Jeżeli się okaże, że gazy wzdęcia zmalały, być może trzeba ograniczyć wśród tych produktów to, co ląduje na talerzu.
Ten temat okazuje się wzbudził ogromne zainteresowanie wśród Państwa po pewnym czasie, tak powolutku, ale teraz Państwo się rozpisaliście, a my niestety musimy zniknąć na 2 tygodnie, bo za tydzień Kasia Bellingham, to dla pani Doroty Skarzub, która o Kasię pyta. Raz w tygodniu Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, a raz na 2 tygodnie. A następnym tygodniu Kasia Bellingham i ogrody. Hanna Wilczyńska-Toczko, dziękuję bardzo za wszystkie Państwa pytania, za całą korespondencję. Dziękuję, Doroto.
Dziękuję.
Kłaniamy się do usłyszenia za 2 tygodnie.
Partnerem audycji jest Ręk. Hurtowy rynek kwiatów, artykułów florystycznych, ogólnospożywczych, a także owoców i warzyw.